Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Zbigniew Ostenda tutaj rozpoczyna ten cykiel. Pisze: Szanowny panie redaktorze, ajwaj, pilnie potrzebna pańska mądrość albo choćby mądrość owego Rebe, który stwierdził, że świat ani nie umarł, ani nie żyje, tylko że świat się po prostu męczy. Pytanie pierwsze. Czym kierują się Szechter, Holland czy Zełenski, których komunistyczni i korzenni przodkowie byli śmiertelnie zagrożeni przez UPA, SS Galicjen czy inne nazistowskie formacje ukraińskie, a oni popierają nadawanie imion tych zbrodniarzy jednostkom wojskowym, skwerkom, ulicom itp. Czyż nie jest to nienawiść do tego, co polskie, silniejsze od prawdy, od czci i pamięci własnych przodków? Bez wodki etowo nie paniaki, pisze tutaj po rosyjsku pan Zbigniew Ostenda, a ja nie mogę paniaki etowo darze z wodkoj. A ja to przetłumaczę, bo nie wszyscy z Państwa muszą rozumieć język rosyjski, tak jak ruskie onoce, które tu w lot chwytają. Bez wódki tego nie można pojąć, nie można zrozumieć. A ja, pisze Zbigniew Ostenda, nie mogę pojąć tego nawet z wódką. Nawet z wódką. No, proszę Pana, czym się kierują? Jak zwykle, tym samym, co zawsze, mądrością etapu. Na jednym etapie to boimy się SS-manów, tam Drezunów i tak dalej, wyklinamy ich do 10. pokolenia, a na innym etapie to się do nich łasimy. To mówimy, a to bez rezunów, to rezuny to jest konieczny element tożsamości ukraińskiej. Tak Jabłoneczka, nasza małżonka, księcia małżonka napisała w jednej z amerykańskich gazet, no to jaki taki jest rozkaz, no to jasne, że mądrość etapu podpowiada zupełnie inny stosunek. Pytanie drugie. Podczas podróży po RFN czy Austrii nikt z nas nie natknął się na nazistowskie nazwy ulic, pomników itp. Czy politycy z krajów unijnych, które ucierpiały podczas II wojny światowej, w tym z Polski, nie powinni twardo domagać się denazyfikacji Ukrainy w skali co najmniej takiej, jaką przeprowadzono w Niemczech, Austrii, a ostatnio w Chorwacji przed jej przystąpieniem do europejskich struktur. Czy też przyjdzie nam czekać, aż zrobi to za nich wszystkich Władimir Władimirowicz Putin? No, proszę pana, od kogo byśmy się mieli domagać tego? Niech pan sobie sam postawi takie pytanie. Czy od niemieckiego kanclerza, który właśnie w kwietniu podpisał strategiczne partnerstwo z Ukrainą, czy od Reichsführerin Urszuli wodę leje, która prezydentowi Zełenskiemu wszystko by oddała, być może nawet się by oddała, gdyby prezydent Zełenski w nagrodę, w rewanżu powiedział jej, że ze swojego kapownika wykreśli informację, ile kto od niego wziął z tej pomocy dla Ukrainy i gdzie schował. To od kogo możemy się domagać? Nie ma od kogo się domagać tego. Bo nawet nie wiem, czy by nasz najważniejszy sojusznik tutaj się na nas nie obruszył, powiedziałby, wiecie, rozumiecie, wy tu nie podskakujcie, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa. Pytanie trzecie. Czy nasz szanowny Oskar oraz jego giermek, zwany przez pana redaktora księciem małżonkiem, organizując gdańską konferencję na rzecz odbudowy coraz bardziej fikającego nam sąsiada z południowego wschodu, nie załatwiwszy dosłownie nic dla Polski, nie wzięli od niego w gębę niczym parobek walek od Józia Ferdydurkę Gombrowicza. Wszak oni dwaj mają gęby inteligenckie, aczkolwiek wredne. Walek zaś miał prostą gębę parobka, chłopięcia, która nigdy nie zyskała miana twarzy. Pozdrawiam serdecznie, życzę panu zdrowia i miłej ochłody w te upalne dni, choćby w postaci talerza chłodnika litewskiego, o którego w Warszawie nie trudno. No, to dziękuję bardzo za te życzenia i odpowiadając na pytanie trzecie, proszę pana, no, muszę tutaj wyjaśnić, że obywatel Tusk, Donald i jego ten giermek, jak pan nazywa księcia małżonka, niczego dla Polski załatwić nie mogli na tej gdańskiej konferencji, bo na tej gdańska konferencja teoretycznie była poświęcona odbudowie Ukrainy, ale jak wychlapała pani premier Swirydenko, to nie tylko o odbudowę chodziło, tylko o wzmacnianie zdolności obronnych Ukrainy. W związku z tym to nadal wszystkie bantustany europejskie mają futrować Ukrainę. Tym razem, co prawda, tylko na 10 miliardów euro. No ale też warto postawić pytanie, kto te 10 miliardów euro wyłoży? No bo to teoretycznie to ma Rosja wyłożyć w ramach reparacji dla Ukrainy, ale to jest gorzej niż dzielenie skóry na niedźwiedziu. Są dwie możliwości w związku z tym. Albo poszczególne bantustany się złożą na te 10 miliardów euro i potem przedsiębiorcy, oczywiście nie każdy, to nie, tylko ten, kto ma, będzie miał licencję na odbudowę, na udział w odbudowie Ukrainy, to troszeczkę sobie z tego chapsną. To jest jedna możliwość. A druga możliwość to taka, że Reichsführer Ursula von der Leyen, to znaczy Komisja Europejska, pożyczy 10 miliardów euro, a potem poszczególne bantustany będą to spłacały, niezależnie od tego, czy podpiszą jakieś umowy z Ukrainą, czy nie. Andre Adoria. Szanowny panie Stanisławie, wielka afera orderowa sprawiła, że z uznaniem pomyślałem o hanseatach odmawiających przyjmowania jakichkolwiek orderów. Przykładem był tu niemiecki kanclerz Helmut Schmidt. Na drugim biegunie widzę wysokich oficerów Armii Czerwonej, obwieszonych orderami, także człowiek im współczuł dźwigania takiego ciężaru. Czy nie należałoby zlikwidować dużej większości tych niepotrzebnych nikomu wisiorków, a te pozostałe przyznawać tylko takim osobom, co do których można mieć pewność, że nikt nie będzie miał ochoty im ich odbierać? No to co, pewność można mieć tylko najwyżej co do nieboszczyków. Nieboszczykom można by pośmiertnie jakieś tam blaszki przyznawać. To oni już nic nie zrobią złego, więc żadnej niespodzianki nam nie sprawią, więc w miarę jest to bezpiecznie. Drugie pytanie. Czy władza demoralizuje każdego, czy tylko podatnych na tę demoralizację? No, podatnych w szczególności demoralizuje, bo jak ktoś jest odporny na tę demoralizację, to zwłaszcza jeśli władzę sprawuje krótko, to czasami nawet nie zdąży się zdemoralizować. A jak ktoś jest podatny na demoralizację, to on w jednej chwili się zdemoralizuje. Nawet, to weźmy pana prezydenta Rafała Trzaskowskiego. On tylko przez 2 godziny był prezydentem Polski, no i już się zdążył zdemoralizować. Także to. Trzecie pytanie dotyczy zapobiegliwego warszawskiego lekarza. Sam jestem lekarzem i uważam tę sytuację za wysoce naganną. Winni jej zaistnienia powinni zostać ukarani, ale jednocześnie powinni zostać ukarani ci, którzy umożliwiali paroletnie leczenie małżonka pani Witek na Ojomie. Jak ocenić sytuację, kiedy ordynator oddziału osobiście dostarcza kulę Kaczyńskiemu? No, proszę pana, Stefan Kisielewski zauważył, że socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w innym ustroju. Nie było publicznej służby zdrowia, tylko byłaby prywatna, to by wymagało wcześniej przeprowadzenia reformy finansów państwa, żeby państwo nie konfiskowało rodzinie pracowników najemnych ponad 80% dochodu, tylko nie więcej jak 20%. To by prywatyzacja sektora ochrony zdrowia nie stwarzała żadnych zagrożeń dla nikogo, bo pieniądze nie szłyby tak jak teraz za pacjentem w takiej odległości, że wszelki kontakt, nie tylko wzrokowy, ale wszelki został bezpowrotnie zerwany, tylko szłyby z pacjentem. W związku z tym pacjent płaciłby lekarzowi i ile pacjent lekarzowi zapłacił, to nikomu nic do tego. Lekarze nie czerpaliby pieniędzy ze środków publicznych. I tyle. I wtedy by nas nie obchodziło, czy ordynator osobiście dostarcza kulę Kaczyńskiemu, czy małżonek pani Witek na Ojomie tam parę lat przebywa, to by była sprawa między pacjentem i lekarzem. No ale dopóki nasz naród tubylczy nie zrozumie, że publiczna służba zdrowia nie jest żadną zdobyczą, tylko żerowiskiem dla beneficjentów, że tak powiem, głównie zresztą z biurokratycznych gangów, które nikogo nie leczą, bo lekarze to przynajmniej tam kogoś leczą, a te biurokratyczne gangi to tylko pyski moczają w melasie i dopóki nasz mniej wartościowy naród tubylczy tego nie zrozumie, no to będzie w ten sposób ożynany i tyle. Męczennik Boży. Szanowny panie Stanisławie, mam pytanie. Jakie jest pana najgorsze wspomnienie szkolne z lat młodości? A jakie najlepsze? No, to nie, szkolnych to nie mam złych wspomnień. Nie mam złych wspomnień szkolnych z lat młodości. Ja tam nie traktowałem chodzenia do szkoły jako coś takiego przykrego. Nie dostarczało mi to żadnych traumatycznych przeżyć. Więc nie mam złych wspomnień z lat młodości. A najlepsze to mam wspomnienia, tak jak się nad tym zastanawiam, jak jeździłem na obozy harcerskie w 1957 i w 1958 roku. Potem już nie, bo wtedy właśnie była taka, po październiku 1956 roku panowała w harcerstwie bardzo dobra atmosfera i pamiętam, jak to na obozie w Zwierzyńcu, tam na Roztoczu, no bardzo dobrze wspominam tamte czasy, bardzo dobrze wspominam. Drugie pytanie i pytanie numer dwa. Czy jest pan za likwidacją biało-czerwonych pasków w szkołach? Serdecznie pozdrawiam. Ja jestem za sprywatyzowaniem sektora edukacyjnego. Najlepiej było, gdyby szkoły nie były finansowane z budżetu, ani, znaczy ze środków publicznych, a jeżeli miały być finansowane ze środków publicznych, to żeby, tak jak to radził Milton Friedman, żeby wprowadzić bon oświatowy. Ten bon oświatowy, dzieci, znaczy rodzice dzieci uczęszczających do szkół dostawaliby takie bony edukacyjne i tymi bonami edukacyjnymi płaciliby za edukację swoich dzieci w szkołach. I szkoły miałyby tylko tyle pieniędzy, ile zgromadzą tych bonów edukacyjnych. W związku z tym od razu by się wytworzyła konkurencja między szkołami, bo te szkoły, które tam uczyłyby dzieci masturbacji, tam liczby płci, astronomicznych liczby płci i tak dalej, no to ja nie wiem, czy ktoś by tam za tę edukację zapłacił. Natomiast te szkoły, które by Po staremu uczyły uczniów matematyki, języka polskiego, biologii, fizyki, historii i tak dalej. No to te i wtedy by nie było tam kwestii, czy świadectwa mają być z czerwonym paskiem, czy nie z czerwonym paskiem i tak dalej. Pan Aleksander Kot, mistrzu. Doceniam, że dał się pan wreszcie namówić na jakąkolwiek odpowiedź na temat podejścia libertarian do obrony ojczyzny. Przypomnę w skrócie, wysyłanie ludzi na wojnę nie by ich bronić, bo giną tylko by bronić własnej jurysdykcji nad terytorium. Ale pozwalam sobie zauważyć pewną nieścisłość. Otóż zarówno w pańskiej irytacji sprzed roku upieram się nieuzasadnionej i w tekście, że widocznie mam ojczyznę w dupie, skoro się zastanawiam, czy bym nie uciekł, by chronić rodzinę, jak też w niedawnej odpowiedzi, gdy mówił pan, że obywatele powinni bronić kraju, pańskie zdanie by brzmiało i jest ono przeciwne libertariańskiemu. Wie pan, ja się tutaj nie spieram i nie polemizuję, że tu, bo ja nie jestem libertarianinem. Ja nie jestem żadnym libertarianinem, za jakiego mnie pan uważa, tylko konserwatywnym liberałem, więc czasami w niektórych sprawach jestem bardziej konserwatywnym niż liberałem. Stąd też takie nieporozumienia między nami, panie Aleksandrze. Ale czytam dalej. Okej. Ale jak to jest, że jednocześnie krytykował pan Zełenskiego, mówiąc, że życzy mu pan źle, bo posłał tysiące Ukraińców na śmierć? Pomijając chwilowo jego osobę, gloryfikację UPA itp., w tym wypadku robił to, co i pan uważa za właściwe. Posłał obywateli, by bronili kraju. Wychodzi jednak, jakby tu akurat zgadzał się pan z libertarianami, że powinien oddać jurysdykcję nad danym terenem w imię ochrony obywateli. To jak to jest? No więc proszę pana, jakby pan słuchał uważnie tego, co ja mówię, to wielokrotnie mówiłem, że prezydent Zełenski mógł tej wojny uniknąć. Mógł tej wojny uniknąć, gdyby nie poszedł, że tak powiem, gdyby nie dał się złapać prezydentowi Józiowi Bidenowi, że Ukraina zostanie przyjęta do NATO, jak on zerwie porozumienia mińskie. No i jak zerwał porozumienia mińskie, to a mógł tego uniknąć, więc nie był zdeterminowany, żeby od razu wkręcić swoich obywateli w maszynkę do mięsa, bo mógł ich nie wkręcać. Ale widocznie liczył na to, że jego osobiście prezydent Józio Biden wynagrodzi, a tu prezydent Józio Biden zostawił go światem w garści. No i właśnie tak to wygląda. Mariusz Tadeusz, witam serdecznie, panie Stanisławie. 2,4 miliona w 4 lata. 1,2 miliona w 2 lata. 600 tysięcy rocznie, ponad 1,5 tysiąca Ukraińców dziennie. Każą nam wierzyć, że takie są straty Ukraińców. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe, że 2 miliony banderowców wyparowało, ale fajna liczba. Moje pytanie jest takie: jeżeli takie są straty, to dlaczego chcą się zesrać w całej TV, gdy w ataku ruskich dronów zostanie rannych 5 osób? Robią nas w konia i to jest pewne. Czy te liczby ofiar wydają się panu chociaż zbliżone? Bardzo pozdrawiam i 100 lat zdrowiu życzę. Panie kochany, powinien pan pamiętać, że pierwszą ofiarą każdej wojny jest prawda. Każdej wojny. A cóż dopiero takiej wojny, w której Nasz aparat propaganda Abteilung jest zaangażowany propagandowo. No to kłamie jak najęty. I proszę pana, kto wierzy w takie rzeczy, ten sam sobie szkodzi. Adam Warszawski. Redaktorze, serio chciałbym zadać normalne pytanie, ale choć ostatnio żartem rzuciłem, że się pan chyba obraził, wygląda, że jest w tym obrażeniu więcej prawdy niż myślałem. Wyklarujmy więc tę sytuację. Po pierwsze, pana drugą z rzędu niechęć do odniesienia się do treści pytania, jak można zrozumieć. Bo to, że z panem polemizuję, a nawet uważam się skrytykować, to fakt, ale cokolwiek o mnie można rzec, chyba robię to kulturalnie i rzeczowo. A czy gdyby zamiast mnie te same pytania zadał co i raz jakiś inny widz, to by coś zmieniało? Wydawało mi się, że w Cykielach ważne jest pytanie, a nie pytający, czyż nie? U pana ta proporcja bywa odwrócona. No. Proszę pana, no jak pan tak uważa, jak pan nie zadaje mi pytania, czy u mnie ta proporcja jest odwrócona, tylko pan to stwierdza, więc nie będę się z panem spierał. Drugie pytanie. Nieskromnie myślę, że moja polemika z panem bywa ożywcza dla Cykieli. Inaczej byłoby to kółko wzajemnej adoracji, które w większości pytań poleruje pańską narrację, starając się przy tym na wyścigi wcisnąć jak najwięcej pańskich powiedzonych, na przykład czy książę małżonek się już obrzezał itp. Tylko jaką według pana wartość mają takie pytania, skoro nie sposób na nie poważnie odpowiedzieć, chyba że chodzi tylko o kabaret. Dlaczego pan uważa, że pytanie, czy książę małżonek się już obrzezał, to jest pytanie niepoważne? Wcale nie uważam. Tak na przykład, o, wielce czcigodny obywatel Giertych Roman, chyba jeszcze się nie obrzezał. No i stąd jeszcze nie może powiększyć grona autorytetów moralnych. A książę małżonek już chyba jest autorytetem moralnym. Jaka jest przyczyna takiej różnicy? No, a pan uważa, to są niepoważne pytania. Trzecie. Poczułem się jak w bajce Nowe Szaty Cesarza, mówiąc o królu prawicowej publicystyki coś niepopularnego. Wprawdzie nie, że jest nagi, ale że notorycznie powtarza te same opowieści słowo w słowo. I choć nie mam z tego satysfakcji, to wciąż pana cenię. Sam pan uczył, że chcącemu nie dzieje się krzywda, więc i krytyka tej pana przywary nie powinna bulwersować. Ale skądże? Wcale nie. Proszę pana, dlaczego krytyka? Ja rzeczywiście powtarzam często, pamiętając o takiej sentencji starożytnych Rzymian, że repetitio mater studiorum est. Powtarzanie jest matką studiowania. Więc, ale czytam dalej. Pewnie pan nie odpowie, ale wiele razy zastanawiałem się. Idzie pan na przykład na konwencję Grzegorza Brauna czy na wywiad i co? Myśli pan, a co tam wyrecytuje znowu o przygotowaniach nomenklatury do transformacji, o rozbijaniu fotela Ludwika XV i może nikt się nie zorientuje, czy jak? Niezmiennie życzę panu 100 lat zdrowiu. Proszę pana, no jak mogę liczyć, że nikt się nie zorientuje, jak pan tutaj śledzi to wszystko, co ja mówię na bieżąco i od natychmiast pan spenetruje prawdę i mnie zdemaskuje. No jak mogę liczyć, że ktoś się nie zorientuje? Jestem z góry przegrany w konfrontacji z panem. I tym spostrzeżeniem melancholijnym, nie da się ukryć, kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu.